Przypomnę, Katarzyna Walczewska dziś jest Państwa naszym gościem. Katarzyna Walczewska, psycholog, psychoterapeuta. Rozpoczęłyśmy nasze spotkanie od rozmowy o komunikacji, bo ona jest właściwie przywiodła nas dziś tutaj do studia. Komunikujemy się, porozumiewamy się, mówiąc krótko, idziemy w dobrym kierunku. Tworzymy taką, a nie inną atmosferę, nawiązują się relacje. Tę część programu dedykujemy rodzicom i komunikacji z nastolatkami, bowiem to są najczęściej poruszane jakby tematy, jak opowiadasz, także w kontakcie z młodymi ludźmi i ich rodzicami. Zatrzymaliśmy się na tym, jak ważne jest stawianie granic. Żeby postawić granice, trzeba najpierw poczuć te granice, nauczyć się tego stawiania granic. Chcesz powiedzieć, że my dorośli mamy ogromne problemy ze stawianiem granic?
Myślę, że tak, bo my bardzo często, to co dziś mówimy od początku, mamy problem z interpretowaniem, czym
ponieważ
jest stawianie
innym,
granic.
Innym pokoleniem.
Tak.
Tak. Wróćmy. Podsumujmy to, co już wybrzmiało, co usłyszeliśmy, że na pewno musimy być bardziej aktywni w pozyskiwaniu wiedzy, we wchodzeniu w świat naszych dzieci, nastolatków, zmieniającego się świata. No nie można zatrzymać się na pewnym etapie i potem oczekiwać, no przepraszam, tego, co jest bardzo trudne, prawie że cudu, tak?
Dokładnie.
Bo można nie rozmawiać i odpowiadać tak, jak cytowałyśmy, co słychać, wszystko w porządku, jak tam w szkole, dobrze. A potem okazuje się, że problemy są ogromne i sytuacja tego młodego człowieka jest dramatyczna. Na tyle dramatyczna, że znajduje się w gabinecie psychoterapeuty i kiedy opowiada o swoim świecie, to jego świat jest przerażający. I z każdej strony wieje lękiem. I o tym lęku także wspominałaś. Gdyby Państwo dopiero dołączyli do nas i w tym momencie włączyli radioodbiorniki, to przypominamy, że można nas słuchać także w podcaście Licencja na Życie bądź na stronie Radia Lublin. W zakładce audycji znajdują Państwo tę ścieżkę dźwiękową. Powróćmy do rozmowy.
Tutaj, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o tą komunikację z nastolatkiem, pamiętajmy, że kontrola i nadzór różnią się od siebie tym, że kontrolę nastolatek wyczuwa bardzo szybko, ponieważ kontrola to jest nic innego jak takie wchodzenie z butami trochę.
Nikt nie lubi być kontrolowany.
Oczywiście. Wchodzenie trochę z butami, nie pozostawianie przestrzeni. Niezależnie, czy ten nasz syn czy córka mają te 12 czy 17, 18 lat, prawda?
Zaraz zapytam, ale nie używając słowa, nie cytuję tutaj, kontrola. Natomiast świadomość, czujność, często mówicie Państwo, specjaliści, otwarte oczy, no tak, bo to jest taki wiek bardzo trudny, zagrożenia z każdej strony. No ten rodzic musi mieć świadomość tego, że trzyma rękę na pulsie, no więc jak?
Ja bym powiedziała, że kontrola to jest ochrona, a więc zapewnienie bezpieczeństwa, a nadzór to jest takie ciągłe bycie.
Działanie w drugim planie, tak?
Tak. Tutaj, myśląc ochrona, myślę o tym, aha, czyli to jest dla mojego bezpieczeństwa. A jeżeli chodzi o nadzór, to mam wrażenie, że ktoś chce mnie zdominować, a więc wkroczyć totalnie i zawładnąć wszystkim, co ja mam. Prawda? Czyli mówić, tak nie możesz, to nie, to zostaw, tego nie dotykaj.
A stąd ochrona... pojawiają się problemy, na przykład kwestia...
Bunt też.
Bunt.
Bunt to, że ja chcę sprawdzić na sobie, no czego oni mi nie dają, no czego
ja
mi nie
mogę
pozwalają.
Na przykład nie jeść, tutaj już mnie nie skontrolują,
prawda?
Tak?
Dokładnie. I tu wpadam w jakieś, no chociażby problemy z internetem. Że tu na zewnątrz jestem grzeczna, spokojna, zadowolona, a w internecie mogę być zupełnie kimś innym. I te mamy... Mam taką sytuację, że koleżanka, przyjaciółka dziewczynki przekazała jej mamie, że dziewczynka dwunastoletnia, śliczna, piękna, grzeczna, wzorowa uczennica, zachowanie celujące w internecie, przedstawiała się jako dorosła kobieta i robiła to prawie rok. Gdzieś tam pisała z chłopakami, gdzieś tworzyła różne takie relacje.
Miała swój drugi świat.
Totalnie alternatywny świat i jej przyjaciółka się przestraszyła, tej dziewczynki, i wreszcie zgłosiła to jej mamie, stawiając na szali też ich relacje. Więc zobacz też, jaka dziewczynka odważna. Bardzo odważna. I tu dopiero to pociągnęło za sobą gdzieś cały szereg różnych konsekwencji dla całej rodziny, bo okazało się, że gdzieś rodzina na pozór wszystko było w porządku, natomiast relacji w tej rodzinie to była jedynaczka właściwie żadnych. Tata sobie, mama sobie, dziewczynka sobie. No i właśnie te zamknięte pytania. Jak było w szkole? Okej. Okay. Ładnie wygląda, nie tnie się, wygląda, wszystko jest dobrze. Natomiast w głębi gdzieś okazało się, że dziewczynka po prostu poszukiwała jakiejkolwiek atencji i dostała ją w sieci. I to jest właśnie coś, na co my uczulamy.
To jest to zagrożenie.
Tak, to jest coś, gdzie my nie mówimy o nadzorze, tylko my mówimy o ochronie. O ochronie tego dziecka na każdym etapie jego życia. Bo drodzy Państwo, jak dziecko wchodzi, ma 18 lat i wchodzi w dorosłość, dostaje ten twardy dowód osobisty, to właściwie nic nie zmienia, bo jak jesteśmy rodzicami, jesteśmy nimi całe życie i kiedy to dziecko do nas nie przyjdzie, my zawsze będziemy chcieli je chronić. Tak to po prostu jest wpisane, jak już rodzi się dziecko i mamy je, jesteśmy odpowiedzialni na różnych etapach jego życia. I tutaj jeżeli chodzi o rodzica i to, jak on ma dostać się do tego świata młodego człowieka, to ważne jest, żebyśmy rozmawiali i ważne jest, żebyśmy też byli przykładem.
No bo nieważne jest to, co się mówi, ważne jest to, co się robi. Tak. To, co ten młody człowiek, ten nastoletni po prostu widzi i interpretuje.
Dokładnie. I to jest taka komunikacja niewerbalna, ale też pokazywanie przykładów. Jeżeli ja obgaduję wszystkich ludzi po prostu wokół mnie, jako dorosły, i moje dziecko wtedy maluje w kolorowance, to drodzy Państwo, ono też tak będzie robić. Jeżeli ja idę sobie na spacer z dzieckiem i rzucam śmieci, gdzie popadnie, to moi, drodzy Państwo, moje dziecko też to będzie robić. Jeżeli ja jadę w samochodzie i się burzę, a moje dziecko jest małe i to słucha, to ono w zabawie z kolegami też tak będzie robić. I to jest też kwestia tego, jak tworzymy komunikację. No właśnie tak, przez modelowanie zachowań. A więc przez pokazywanie, jeżeli ty oczekujesz, że twoje dziecko nie będzie sięgać po różne używki, to nie rób tak, żeby ono widziało, że ty to robisz. I to jest też to, czego my możemy oczekiwać, ale też przykład idzie z góry. I to jest ważny taki przekaz od nas dla Państwa, żebyśmy zobaczyli, jak ważny jest wszystko, ten całokształt, że nie możemy wyciągnąć sobie, aha, bądźmy mili i rozmawiajmy z dzieckiem nagle, bo my musimy całość, czyli wszystko, my musimy być jednym, jednością w tym, jak się zachowujemy, w tym, co robimy, w tym, jaka jest nasza mimika twarzy, bo dziecko będzie robiło to samo. Gdy siedzę z pacjentką i ona ma zaburzenia odżywiania i nie jest w stanie się w ogóle zaakceptować, a propos tego jedzenia, tak mi się nasunęło, jak powiedziałaś, i ja z nią rozmawiam i mówię do niej, pani Basiu, a jak pani w pani domu, czy pani kobiety, babcia, mama, wypowiadały się o innych kobietach, czy jaka była w ogóle pozycja kobiety w domu, no to pani Basia mi opowie wtedy. Czy ta kobieta była ważna? Czy ona mi opowie? Czy komentowano? Miałam pacjentkę, która mówiła, proszę pani, one siedziały, komentowało się wszystkich. Były te seriale, jakieś tam tasiemce jakieś różne. Komentowało się wszystko, wie pani. I ta pani, ona nasiąkała tym, że taka nie możesz być, taka nie możesz być, taka masz być, tak masz wyglądać. Albo kobieta nie miała żadnej pozycji w domu. Ja mówię, proszę pani, matka tylko siedziała w garach i tyle.
I to wszystko zostaje.
Tak, to wszystko zostaje. I to jest ważne, żebyśmy umieli w tej komunikacji być taką jedną całością. W tym, co myślimy. Żebyśmy, tak jak powiedziałaś, uczyli się cały czas tego świata, jakichś nowinek.
To ciągle są lekcje do odrobienia.
Tak, żeby umieć powiedzieć, wiesz co...
I nie odkładać tych lekcji.
Dokładnie. Że kto jest twoim idolem? I jak dziecko mi powie, wiesz, K-pop, a ja nie będę wiedzieć, co to jest i sobie pomyślę, że chodzi o jakieś klucze, czy co to jest w ogóle. No to będzie trudno, gdy ja powiem, wiesz co, nie wiem, co to znaczy, ale wytłumacz. Weź pokaż mi, co to jest. no to nagle okaże się, że być może razem będziemy słuchać. Mam pacjentów, którzy w świetnym budują relacje ze swoimi dziećmi, jeżdżą z nimi na koncerty. Pani mówi, wie, pani mi się nie chce, no ale kto pojedzie jak nie ja? No pojadę z nimi. Że wiesz, to jest czasem tak, że my musimy jako dorośli z czegoś zrezygnować.
Wejść
w coś, chociaż mi się nie chce, no ale pojadę z nimi. Że będziemy z córkami słuchały jakichś piosenek, bo one lubią. I mówię, słuchaj, posłuchajmy razem. No może ci się nie chce, no nie wiem, może lubisz heavy metal, no ale będziesz słuchała z nimi tego, co one lubią, bo one to lubią. I dla nich to będzie fajne, bo mama z nami słucha, wie pani, to jest dla niej ważne też, żebyśmy posłuchały razem, no nie? I ja zawsze rosnę po prostu, jak słyszę, jak rodziny się zmieniają, jak gdzieś tworzy się to połączenie, jak psychoterapia jest w stanie dawać możliwość tej komunikacji. I wydaje mi się, że ludzie zaczynają wreszcie doceniać też siłę tego. Siłę takiej możliwości nauczenia się porozumiewania i właśnie takiej dobrej komunikacji, że to jest coś bezpiecznego, gdzie nie będę oceniany, a mogę nauczyć się, jak to jest być w dwóch światach równocześnie. Bo w jednym świecie, okej, możesz być, nie wiem, dyrektorem korporacji, no ale w żadnym wypadku to nie powoduje...
Na dom.
Tak, nie powoduje, że w domu będziesz dyrektorem korporacji. No w domu będziesz tato Markiem. Tak czy siak. Więc też ta umiejętność wśród tych dorosłych, jednak tej chęci otwartości, ciągłego uczenia się, jednak tego ewoluowania w domu razem z tym dzieckiem, dorastania. Drugi raz bym powiedziała. Bo babcia może być tą babcią, która lepi pierogi, ale może być też taką babcią, która powie, chodź Jasiu, polepimy razem te pierogi i nasypiemy mąkę. I ten Jasio przyjdzie i będzie lubił z babcią lepić te pierogi, no bo to będzie ich sposób na komunikację. Bo co ważne, komunikacja to nie zawsze będą słowa, tak jak mówimy. Komunikacja to mogą być czyny. Że ten tata Marek, dyrektor korporacji, który musi zwalniać ludzi, zatrudniać ludzi i być naprawdę poważnym człowiekiem, w domu może rzucać piłko, czy chodzić z tym Jasiem, nie wiem, taprać się w błocie i biegać Ranmagedony. I oni mogą to robić. Bo on tam jest tatą, a tam jest szefem. No i jeszcze dodamy, pewnie tata Marek jest jeszcze mężem, prawda? Więc tu jakby my, jako dorośli, musimy mieć otwartość w sobie na takie przepływanie z roli do roli. Tak jak my dziś tutaj z państwem siedzimy, rozmawiamy, ale też mamy jakby różne role w życiu. Tak czasem pacjenci pytają, no to jak można nasłuchać się tyle historii i mieć inne role? Później, czyli że pani wychodzi i tak, nie wiem, ma jakieś życie. To tak jak ty tworzysz, pomóż dzieciom przetrwać zimę, robisz, działasz, ale masz jeszcze milion innych ról. No i to jest jakby nasza otwartość, ale też żebyśmy nie przeceniali sił na zamiary.
Tutaj znowu granice.
Tak, że wezmę tyle, ile jestem w stanie pociągnąć, prawda? Żebyśmy się nie pogubili w tym. I to też jest w dzisiejszym czasie bardzo ważne, jeżeli chodzi o naszą komunikację z innymi ludźmi, żebyśmy umieli być sobą w tym wszystkim, umieli być też plastyczni. Bo kiedyś było łatwiej. Szło się do pracy, tak nawet rozmawiamy czasem z koleżankami, no ale jak to kiedyś było, że człowiek tak szedł, 8 godzin był w pracy, potem wracał do domu. Taki był kiedyś świat, tak myślę. Teraz jest tak dużo możliwości. Kiedyś po prostu było się w domu, nie było ani możliwości finansowych, nie było możliwości, nie biegało się na jogę, na masaż, na medytację, na to, bo tego po prostu nie było, prawda? Nikt nie tworzył sauny, żeby ktoś mógł na nią chodzić. Nie było to tak dostępne jak dziś. Więc ludzie byli bardziej w domu, bardziej przy domu. Więcej było gospodarstw, prawda? Czy gospodarstw rolnych, czy gdzieś ktoś miał pole, ktoś miał zwierzęta. Teraz jakby świat się zmienił, więc no my zmieniamy się razem z światem.
I musimy szukać tych różnych możliwości, sposobów, otwartości, umiejętności. A my mamy je w sobie, tylko chyba musimy otworzyć po prostu się na innych i wykorzystać te wszystkie dobre, sprawdzone sposoby, a zacząć warto od tego spotkania, od tej rozmowy, często przy rodzinnym stole, żeby pogadać.
Dokładnie. I tutaj jakby wypełnienie tego czasu gdzieś w mojej rodzinie, tym, żebyśmy my rozmawiali, no to też jest duża praca. I tak jak powiedziałyśmy, konsekwencja, że to nie ma być jedna rozmowa przez 18 lat, że może zapamięta coś ten mój syn czy córka, tylko że to powinno być coś, co będzie powracało, coś, do czego się przyzwyczaimy, to będą jakieś nasze rytuały rodzinne, to będzie coś, co jestem na przykład w stanie zrobić w pracy, że będę umieć zrobić też w domu.
Ale o tym już porozmawiamy w drugiej części naszego programu. Katarzyna Walczewska powróci po 23.00.